dr Artur Barlik, psychiatra, Szpital Wolski, psychomedik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, to czego wysłuchaliśmy, to chorzy, którzy są w jakim stadium? Bo wiemy, że z tą demencją to się różnie na różnych etapach postępuje.
Te osoby, które brały udział w reportażu, myślę, że mogły być na bardzo różnym stadium choroby, Niejednokrotnie w domach opieki znajdują się osoby, których funkcje poznawcze pogorszyły się. Natomiast to czy muszą się muszą przebywać w tym miejscu, jest to decyzja, która pozostaje ostatecznie do podjęcia w ich rodzinie najbliższej. Inną formą opieki nad takimi osobami jest całodobowa opieka w domu, natomiast nie każda rodzina, nie każdy może sobie pozwolić na tego typu sytuacje. W obu przypadkach mamy wiele plusów i minusów i zawsze je należy rozpatrywać. Niejednokrotnie nie są to decyzje proste, natomiast obie drogi mają wiele zalet, tak samo wad.
Panie doktorze, wiem, że to bardzo często jest taki właśnie scenariusz, że najpierw to rodzina opiekuje się taką osobą, potem jest dom dziennego pobytu, a potem już bardzo często w grę wchodzi opieka całodobowa. Ja rozumiem, że za każdym razem to jest decyzja rodziny i też rozumiem, że pan też w podejmowaniu takich decyzji w jakiś sposób pomaga, doradza, prawda?
Tak, oczywiście. Zdarza mi się uczestniczyć w tego typu sytuacjach, kiedy rodzina waha się, pyta się o funkcjonowanie ich osoby bliskiej, pyta się, jest to naturalna kolej rzeczy, że rodziny te są zainteresowane jak największym komfortem.
Aha, i braku komfortu ewentualnie boją się najbardziej. I to jest ta decydująca rzecz, kiedy podejmują decyzję.
Tak, oczywiście. Wielu osobom wydaje się, że są w stanie zorganizować całodobową opiekę w domu, zorganizować panią opiekunkę czy pana opiekuna, natomiast w praniu, że tak powiem, te sytuacje nie są wcale takie łatwe i summa summarum często okazuje się, że jest do tego potrzebny specjalistyczny ośrodek, w którym jest zapewniona całodobowa opieka.
A są takie sytuacje, objawy, warunki, w których pan zaleca, żeby już naprawdę zdjąć z siebie ten bagaż, bo dalej nie będziecie potrafili. Jest jakaś granica, poza którą już nie rodzina powinna grać główne skrzypce w opiece, według pana.
Powiem tak, ta granica niejednokrotnie jest bardzo wąska, bo jest to pojęcie względne, czy ktoś jest w stanie pomagać 24 godziny. Nie jest to niejednokrotnie tak, że ta pomoc musi od razu być taka właśnie bardzo jakoś specjalistyczna, natomiast pomoc 24 godziny na dobę w ciągu nocy, wspieranie osoby potrzebującej przy każdym wstawaniu, przy poruszaniu się do toalety, niejednokrotnie nawet te wydawałoby się banalne kwestie potrafią być przerastać możliwości wielu rodzin.
A co pan radzi w sytuacjach takich, kiedy no, ktoś nie poznaje bliskich, pojawiają się jakieś wybuchy, a jakże agresji, może nawet pan jest w stanie tak przygotować rodzinę, żeby potrafiła się z taką sytuacją uporać?
Nie, rzeczywiście takie sytuacje, o których pan w tej chwili mówi, no, są to sytuacje takie dosyć nagłe stany, często związane z zaburzeniami świadomości, które rzeczywiście w przypadku zaburzeń otępiennych, potocznie zwanych demencją, często mają miejsce i są ciężkie do przewidzenia, niejednokrotnie wyłapania w odpowiednim momencie. Często tego typu sytuacje kończą się wezwaniem karetki. Wtedy osoba ta jest przywożona do izby przyjęć psychiatrycznej, jest badana przez lekarza. Natomiast ośrodki tego typu, między innymi mieliśmy właśnie podczas reportażu możliwość poznania w pewnym stopniu jednego z tego typu miejsc. Tego typu ośrodki są miejscami, gdzie osoba ma zapewnioną opiekę 24 godziny na dobę i gdzie zawsze jest ktoś z personelu, kto potrafi w odpowiedni sposób zareagować w tego typu sytuacji.
Tak się mówi, że w demencji bardzo często zaczynamy mieć do czynienia z inną osobą, o innej osobowości, z kimś innym od tej strony psychicznej niż ta osoba, którą znamy przez lata. Prawda?
Tak, zdecydowanie możemy w ten sposób mówić o tym, że ta osobowość się zmienia, bo pogorszenie funkcjonowania poznawczego często wiąże się z tym, że tak jak pan wspomniał wcześniej, osoby te mogą nie poznawać nawet bliskich osób. Jeszcze wcześniej no, pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia myślenia, problemy w znalezieniu często prostych, podstawowych słów. Gdy to myślenie się zmienia, właśnie kontakt z tą osobą automatycznie jest niejednokrotnie inny niż w przeszłości.
Ale w ogóle kontakt jest.
Ależ oczywiście.
Inny niż do tej pory, ale jest.
Ależ oczywiście. Myślę, że o tym przede wszystkim nie należy zapominać, że i myślę, że trzeba doceniać to, że właśnie jest to bliska osoba, która w dalszym ciągu ma coś do powiedzenia i z którą możemy rozmawiać w dalszym ciągu na różne tematy, mimo tego, że jakość tych rozmów, to funkcjonowanie intelektualne niejednokrotnie nie jest już takie jak dotychczas.
Panie doktorze, a to, co słyszeliśmy w reportażu, to śpiewanie piosenek, klaskanie w rytm i tak dalej, to jest element terapii, jak rozumiem.
Tak, tak. To ewidentnie była przedstawiona terapia. Jeśli chodzi o nurty terapeutyczne, sposoby terapii, mamy do dyspozycji coraz szerszą gamę. Zgodnie z badaniami, którymi dysponuje dzisiejsza nauka, okazuje się, że nawet te najprostsze czynności, ćwiczenia, wydawałoby się takie właśnie zupełnie można powiedzieć dziecinne wręcz.
Rzucanie piłki, prawda?
Tak, tak. No. Okazuje się, że potrafią przynosić bardzo, bardzo duże korzyści tym osobom.
Panie doktorze, ja o tym kontakcie cały czas chciałbym porozmawiać, bo pewnie ci, którzy nas słuchają, no to albo sami mają doświadczenie, albo też myślą, że to być może nieuchronne w stosunku do ich rodziców, dziadków. Jak słucham tych wszystkich materiałów, jak sam rozmawiam o demencji, to też o tym myślę, a też myślę o sobie, prawda? Bo przecież demografia jest taka, a nie inna. Coraz dłużej żyjemy i coraz więcej wśród nas osób w podeszłym wieku, więc to zaczyna być problem społeczny. To od tej strony się należy też do tego przygotować. Czy my mamy coś do wykonania? No nie wiem, ja jestem 50-latkiem. Mam coś do wykonania na dalszym etapie życia, aby albo opóźnić ten proces, uchronić się przed nim, zminimalizować jego skutki. Czy coś możemy zrobić w tej sprawie sami dla siebie?
Tak, myślę, że jeśli chodzi o profilaktykę, czy już jakieś środki zapobiegawcze, czy interwencje poza farmakoterapią, poza przedstawionymi wcześniej sposobami terapii w reportażu, myślę, że to też widać po pacjentach, że to funkcjonowanie poznawcze podczas życia, całego życia może mieć później wpływ na to, jak dana osoba też, no, że tak powiem, starzeje się, jeśli chodzi o funkcjonowanie intelektualne. Mam teraz na myśli nawet czytanie książek, wszelkiego rodzaju edukacje i też no, ćwiczenia umysłu.
Czyli jak ktoś, nie wiem, mając 60 lat, zdecyduje się, żeby uczyć się jakiegoś języka, dajmy na to.
Tak.
To ma wpływ na to, jak będzie dalej to jego starzenie przebiegało, tak?
Wiele rzeczy wskazuje na to, że tak, że takie wszelkie ćwiczenia mogą mieć dobry wpływ na to co później będzie się działo z naszym mózgiem.
A jak jest silna medycyna? To znaczy, na ile medycyna potrafi zatrzymać taki proces, na ile potrafi go opóźnić, ba, może nawet zlikwidować?
Powiem tak, no jeśli chodzi o zespoły otępienne, diagnostyka wcale nie jest prosta. Mamy do czynienia z zespołem otępiennym w przebiegu różnych jednostek chorobowych. Natomiast gdy już nawet jest ta diagnoza postawiona, w części przypadków otępienia możemy podawać leki prokognitywne, które są w stanie w pewnym stopniu poprawić funkcje poznawcze, ale przede wszystkim potrafią też w pewnym stopniu zatrzymać proces otępienny. Natomiast no, ta skuteczność też nie jest jakaś bardzo duża tych leków. Natomiast w dużej też części zespołów otępiennych w przebiegu innych jednostek chorobowych nie mamy do dyspozycji tego leczenia. Można podawać leki z innych grup, ale często niejednokrotnie mamy do czynienia z zespołem otępiennym, w którym właściwie farmakoterapia nie przynosi większych efektów.
Lekarz, psychiatra, który się zajmuje takimi pacjentami, częściej rozmawia z samymi pacjentami czy z rodzinami?
Tak, jeśli chodzi o badanie psychiatryczne, samo badanie stanu psychicznego, dotyczy ono pacjenta, natomiast w tego typu problemach klinicznych wywiad od rodziny jest niejednokrotnie bezcenny i tutaj chociażby biorąc pod uwagę właśnie diagnostykę, no to bardzo, bardzo ważne są informacje na temat przebiegu dotychczasowego funkcjonowania różnych objawów występujących na co dzień, które no, często od pacjenta, od samego pacjenta z otępieniem nie jesteśmy w stanie zebrać tak szczegółowych informacji, tak precyzyjnych, rodzina tutaj bardzo dużo potrafi niejednokrotnie wnieść.
Rodzina bardzo dużo potrafi wnieść. Z reguły to jest tak, że rodzina jedną osobę deleguje do takiego zadania. Prawda? To dla takiego pacjenta lepiej mieć do czynienia z jedną osobą, czy też on się jednak będzie lepiej czuł, jak będzie cały przekrój tej rodziny, jak najwięcej jej członków wokół.
To znaczy, no, jeśli chodzi o samo badanie, to tutaj najlepiej mieć kontakt tylko i wyłącznie z pacjentem, mieć miejsce, przestrzeń na to, żeby no, każda odpowiedź, wszystko tak by wybrzmiało do końca i by to badanie nie było zaburzone wypowiedziami osoby trzeciej. Natomiast, no tak jak mówię, jeśli chodzi o wywiad rodzinny, to myślę, że tutaj często zależy to od lekarza badającego, natomiast ja osobiście uważam, że tutaj ważny jest wywiad od nawet większej ilości osób i zobiektywizowanie go jest bardzo cenne.
A dla samego pacjenta lepiej, jak jest więcej tych osób?
To znaczy, myślę, że to zależy już bardziej od jednostki. Niektóre osoby bardzo komfortowo się czują w obecności większej liczby rodziny, natomiast nie każdy, jeśli chodzi o konsultację psychiatryczną, to o tym, kto ma być podczas badania i wywiadu, decyduje sam pacjent.
Panie doktorze, chciałbym taką kwestię poruszyć. No, najogólniej rzecz biorąc, wszystko, co się zawiera w słowie godność. No bo przecież to, że przestajemy funkcjonować tak, jak do tej pory, że przestajemy sami być władni, różne swoje cele życiowe realizować, mniej lub bardziej wysublimowane, to jest sytuacja, kiedy no, nasza godność po prostu zaczyna kuleć. Czy ci pacjenci mają tego typu świadomość?
Jeśli chodzi o mało zaawansowane stadia choroby, tak, te osoby myślę, że zwracają uwagę na tego typu kwestie i nie jest to łatwe. Natomiast im dalej choroba postępuje, tym te osoby siłą rzeczy przywiązują mniejszą wagę do wielu problemów, do wielu codziennych sytuacji. I też siłą rzeczy jest to dla nich mniej krępujące, czy nawet powiedziałbym bolesne.
No niemniej ta godność cały czas im przynależy, prawda?
Tak, oczywiście. No, jest to często sprawa bardzo delikatna. Też myślę, że te osoby, które pracują z tą grupą pacjentów, są zobowiązane do tego, by przez cały czas mieć na uwadze kwestie godności tych osób.
Tak, proszę Państwa, to ja zawsze podkreślam, że to słowo demencja to jest określenie, które spychamy gdzieś tam na bok. Nie chcemy myśleć o takich rzeczach. No a chociażby demografia zmusza niejako, żebyśmy jednak sprawą się zajmowali, interesowali, bo to dotyczy nas, naszych bliskich, nas to pewnie w trochę dalszej perspektywie niż bliskich najczęściej, ale jednak. Czy w ogóle według pana, panie doktorze, tak na koniec, to ludzie wiedzą coś na ten temat? Odkrywają zupełnie nieznany obszar dopiero jak ten problem demencji zaczyna dotyczyć ich rodziny? Są w jakikolwiek sposób przygotowani na to, że to się może pojawić na starość?
Zgodzę się właśnie z tym, że no, niejednokrotnie wiąże się to ze sporym zaskoczeniem, z dużymi emocjami w rodzinie, wśród bliskich. myślę, że tak jak w wielu innych jednostkach chorobowych, jeśli chodzi o psychiatrię, ta świadomość społeczeństwa nie jest wcale duża i zachęcałbym do tego, by te problemy nie były bagatelizowane, tylko raczej zachęcałbym do rozszerzania wiedzy w tym zakresie.
Mogę się interesować tym. No dobrze. Doktor Artur Barlik był naszym gościem.